Ja szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Filip, proszę Państwa, to jest kolejna, czwarta odsłona artykułu niezwykłego, ponieważ, niezwykłego dla nas, dlatego że dla nas wszystkich, dla Polaków, pokazującego szefową Banku Centralnego Rosji w bardzo pozytywnym świetle. I myślę, że to pozytywne światło jej się należy. Mimo tego, że to jest artykuł w oczywisty sposób, a tendencyjny w oczywisty sposób, to jest artykuł realizujący, proszę nie zapomnieć, gdzie to jest, Der Onet, czyli żydowsko-niemiecki portal dla Polaków. Ten portal realizuje politykę niezmienną, politykę Ribbentrop-Mołotow, żeby tylko wspomnieć o tym ostatnim wielkim osiągnięciu, o cudzysłowie osiągnięciu obydwu narodów, niemieckiego i rosyjskiego. Więc ten portal prezentuje tą politykę, która została jakby cementowana w 1939 roku pod koniec sierpnia przez te obydwa kraje i ona w dalszym ciągu ma miejsce. Więc jeśli o tym wszystkim się pamięta, to możemy przejść dalej. Ja pamiętam. I cytuję dalej ten artykuł. Treść tego artykułu. Pod tytuł: niezależni tylko na papierze. Nawet bez masowych rezygnacji zachodnie sankcje oznaczają potencjalny paraliż Banku Centralnego Rosji. Potencjalny. Nabiulina i Judajewa, czyli szefowa i wiceszefowa, wzorowały swoją pracę nie tylko na międzynarodowych standardach, ale także na międzynarodowej współpracy. Od lutowej inwazji na Ukrainę, bank stracił dostęp do ekspertów i zasobów analitycznych za granicą. Przed wojną dział badawczy Judajewej opierał się na stałym przepływie danych wymienianych w skali międzynarodowej. Dziś działa wyłącznie na podstawie swojej rosyjskiej wiedzy. Cytuję dalej. Konstytucja Rosji ustanawia Bank Centralny jako niezależną agencję państwową, której zadaniem jest ochrona gospodarki systemu monetarnego przed politykami, którzy w krótkim okresie mogliby odnieść korzyści z drukowania większej ilości pieniędzy, gdy w skarbie zabraknie gotówki. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że w pewnym aspekcie to właśnie dzieje się w Polsce. Cytuję dalej. W ostatnich latach, pomimo wstrząsów związanych z wojną, międzynarodowymi sankcjami, znaczy z wojną z 14 roku, i międzynarodowymi sankcjami, Władimir Putin pozostał wierny tej niezależności. Na przykład w grudniu ubiegłego powiedział na konferencji prasowej, że na co dzień osłania bank przed krytykami. I powiedział Putin: wiem, jak niezadowolony jest realny sektor gospodarki z powodu podniesionych stóp procentowych, ale możemy skończyć jak Turcja, jeśli to nie zostanie zrobione, uzasadnił Putin. Cholera jasna, można by powiedzieć, psia krew. A oni z Putina robią eksperta do spraw gospodarczych. No, może niekoniecznie jest ekspertem, ale oni robią. No, ale to jest realizacja polityki Ribbentrop-Mołotow. Nie zapominajcie Państwo nigdy o tym. Cytuję dalej. Ekonomiści Ruben Jenikołopow i Olek Icoki wątpią, aby niezależność banku trwała dłużej niż teraz trwa. Gdy przychody z eksportu zaczną spadać i budżet federalny straci zastrzyki finansowe, Kreml prawdopodobnie poprosi bank centralny o uzupełnienie braków, mówi Jenikołopow. Icoki uważa, że może to nastąpić przed końcem roku. To, co mówią ci dwaj ekonomiści, to wszystko jest prawdą. Tylko, że to jest wróżenie z usłów. Na razie przychody z eksportu rosną, a nie spadają. Wobec tego oczywiście należy zawsze każdy normalny Każdy normalny szef dużej instytucji powinien mieć kilka planów awaryjnych na wypadek, gdyby zaczęły się dziać różne rzeczy. Różne rzeczy, prawda? Gdyby się zaczęły sprawdzać różne scenariusze. W szczególności Bank Centralny Rosji na pewno powinien mieć, nie wiem, kilka lub kilkanaście takich scenariuszy. W związku z tym ci panowie ekonomiści to są ludzie, którzy oczywiście pracują na Zachodzie, więc mogą sobie mówić bzdury, jakie tam chcą, no, a one i tak zostaną wysłuchane, ponieważ oni są Rosjanami i oni wiedzą, co mówią. Ponoć wiedzą, co mówią. No, cóż, ja, tak jak powiedziałem, to jest gadanie o sytuacji, która nie tylko nie ma miejsca w tej chwili, ale która jest trudna do przewidzenia w najbliższej przyszłości, czyli do końca tego roku. Na pewno trudna. Amerykanie próbują nałożyć jakieś limity cenowe na ropę rosyjską, ale czy im się to uda? Myślę, że to jest niezwykle trudne albo niemożliwe do zrealizowania. Także to. Bajki to my, a nie nam. Cytuję dalej. Proszę Państwa. Co dalej? Podtytuł. Co dalej z rosyjską gospodarką? Jeśli Kremlowi brakuje dochodów na pokrycie wydatków, ma trzy podstawowe możliwości. No tutaj żadnych rewelacji nie słyszę, nie czytam. Nie dowiaduję się o tym. Po pierwsze, wycofać środki z Funduszu Bogactwa Narodowego. Szkoda, że te autorki nie napisały, co to jest Fundusz Bogactwa Narodowego. No, ale to już nie jest moja sprawa. Drugie, zaciągnąć pożyczkę krajową. Trzecie, ograniczyć wydatki. A Ministerstwo Finansów Rosji, cytuję, przewiduje, że w 2020 roku deficyt wyniesie co najmniej 1,6 biliona rubli, czyli około 120 miliardów złotych. A w kwietniu minister... ciekawe by było dowiedzieć się, co Ministerstwo Finansów Polski, jakie przewiduje deficyty. A w kwietniu minister finansów Anton Siłanow ostrzegł, że rząd będzie musiał wyciągnąć pieniądze z Funduszu Majątku Narodowego. Po raz drugi mówimy o tym funduszu naprzód Majątku Narodowego, a później Bogactwa Narodowego. No, dobrze było, żeby ta osoba, która tłumaczyła ten tekst z rosyjskiego na polski albo z angielskiego na polski, wreszcie się zdecydowała, czy to jest Fundusz Majątku Narodowego, czy Fundusz Bogactwa Narodowego. Oczywiście niby nic, a jednak coś. Cytuję dalej. W kwietniu minister finansów ostrzegł, że rząd będzie musiał wyciągnąć pieniądze z Funduszu Bogactwa czy Majątku Narodowego. Dwa miesiące później powiedział, że nie wyklucza emisji nowych obligacji rządowych na rynku krajowym, czyli drugi wariant. Całkowity dług wewnętrzny Rosji wynosi obecnie 16,6 biliona rubli, czyli 1,190 miliardów złotych. Myślę, że u nas jest znacznie więcej. A jesteśmy małym krajem w stosunku do Rosji. 8 lat temu w wywiadzie telewizyjnym Elwira Nabiulina przyznała dziennikarzowi Władimirowi Poznerowi, że rząd ma możliwość wywierania na nią nacisku w trudnych ekonomicznie czasach. W takiej sytuacji, powiedziała Nabiulina, nie stawiałaby oporu, ale przekonywałaby samą siebie, że decyzje, które podejmuje, są potrzebne, aby gospodarka i sektor finansowy mogły się odpowiednio rozwijać. To jest to, co powiedziała Nabiulina 8 lat temu. Robin Jenikołopow, ten jeden z tych dwóch artystów, którzy tam się wypowiadali, tych ekonomistów, twierdzi, że nie jest istotne, w jaki sposób bank centralny ostatecznie ugnie się pod presją. Ważne jest, że w momencie, gdy to się stanie, główny cel banku zmieni się z walki z inflacją na walkę z deficytem. Cała populacja będzie cierpieć z powodu wzrostu cen, aby załatać budżet. A my wiemy, dokąd te pieniądze idą, powiedział Meduzie Jenikołopow. W tym momencie argument o dobrobycie 145 milionów. Rosja nie ma znaczenia. To oczywiście jest bzdura, znaczy bzdura, to jest propaganda. To, co ten dupek powiedział, jest propagandą. Albowiem powtarzam jeszcze raz, 82% Rosjan popiera wojnę Rosji z Ukrainą. I ci ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że są tego konsekwencje. W postaci trupów, ich dzieci, ich chłopaków, którzy jadą na wojnę, w postaci wielu różnych rzeczy, między innymi inflacja, między innymi spadek poziomu życia i tak dalej, i tak dalej. Trudno, tak to już jest. Więc taki Jenikołopow, gadający o dobrobycie 145 milionów Rosjan, przepraszam, ale dobrze. Tylko, że ten dupek Jenikołopow siedzi na zachodzie i ma to wszystko gdzieś. Pod tytuł: budżet się jakoś spina. Tak, no tak, ale to niestety już będzie w następnym odcinku, dlatego że, proszę Państwa, znowu przekroczyłem czas 10 minut i powinienem dać Państwu odpocząć, dać szansę na to, żeby przemyśleć to, co przeczytałem, powiedziałem. Mam nadzieję, że Państwo są ze mną, a ci, którzy są ze mną, rozumieją, że to, o czym mówię, o szefowej Banku Centralnego, o jego zachowaniach, o działaniach Banku Centralnego, ma wielki sens. Znaczy, sens. Chodzi tu o pewną wiedzę. Jeśli my, zwykli Polacy, zrozumiemy, że ta ruska dzicz ma na swoim czele ludzi takich właśnie jak ta pani, no to mamy się czego obawiać. Mili Państwo, zapraszam do kolejnej części. Nie mam wyjścia. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo ze mną zostali. Kłaniam się. Do usłyszenia.